programie Strefa Publiczna. Gość, mecenas Oliver Nowicki z Kancelarii Świeckiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Ciągle trwają sprawy tak zwanych frankowiczów i te sprawy ciągną się latami. Czy w tej chwili, właśnie jakby w tym momencie, w ostatnich tygodniach czy miesiącach zdarzyło się coś takiego, co pozwala widzieć jakieś tam światełko w tunelu?
W mojej ocenie jest to idealny czas na występowanie z roszczeniami przeciwko bankom, a to z tego względu, że linia orzecznicza zaczęła się kształtować korzystnie dla konsumenta, kredytobiorcy. Z tego względu, że sądy zaczęły masowo unieważniać umowy kredytów frankowych, tak zwanych, dlatego, że stwierdzają, że są tam klauzule abuzywne, czyli niedozwolone, to po pierwsze. Po drugie, że te umowy były, krótko mówiąc, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i naruszały szereg obowiązków banku w stosunku do konsumenta, których ten bank nie zrealizował. Na przykład bank ma obowiązek informowania klienta o danym produkcie, ma obowiązek wykazania ryzyka tego produktu dla klienta, czy on się w ogóle nadaje dla konkretnej osoby. Tego tutaj zabrakło z tego względu, że finansowo ci ludzie w większości nie byli przygotowani na takie obciążenie. Bank przede wszystkim nie pokazał spektrum zmiany kursowej franka szwajcarskiego, który historycznie jest jedną z najbardziej zmiennych walut. Wbrew temu, co mówiono, że jest walutą stałą. Stałą walutą jest dolar, euro wiadomo, ale nie frank szwajcarski. On dość często się zmienia. Zatem to ryzyko było duże już od samego początku, o czym bank zapomniał poinformować klientów i stąd cały problem.
Słyszałam, nie wiem, czy to nie jest takie troszeczkę wygórowane, że okazało się przynajmniej w niektórych przypadkach, że niektóre z tych kredytów są w ogóle niespłacalne. Można by było całe życie spłacać taki kredyt i jeszcze by zabrakło czasu.
Tak. Jak kredyt był udzielany, frank oscylował w granicach 2 zł przy kursie sprzedaży. Aktualnie jest to powyżej 4 zł, więc dwukrotnie wartość salda dłużnego wzrosła przez ten okres. Można było już spłacić cały kredyt, a jednak jeszcze taka sama ilość kredytu zostaje do spłaty. Stąd problem. Wszystko jest uzależnione od ryzyka kursowego, które jest nieprzewidywalne w dłuższej perspektywie czasu, a to były kredyty udzielane na 20-30 lat, to po pierwsze. Po drugie, sam kurs jest narzucany przez bank w tabelach, które bank tworzy na dzień spłaty. Mamy 2 rodzaje kredytów, może to jest dość istotne, indeksowany i denominowany. Przy indeksowanym wartość kredytu jest wyrażona w walucie polskiej i indeksowana do franka szwajcarskiego, co świadczy o tym, że teoretycznie wiemy, ile dostaniemy kredytu, ale nie wiemy, jakie będzie saldo dłużne tego kredytu, gdyż przeliczenie jest z dnia wypłaty kredytu po kursie kupna stosowanym przez bank, który ten bank sam ustala. Przy kredycie denominowanym teoretycznie zaciągamy kredyt we franku szwajcarskim, który później w dniu wypłaty jest przeliczany na złotówki, więc ten kredytobiorca nie wiedział tak naprawdę, ile mu bank wypłaci. Mogło to być więcej, mogło to być mniej pieniędzy niż zakładał. Stąd te różnice. A druga rzecz to są przeliczniki na dzień spłaty raty. Mamy saldo długu wyrażone we franku, który później jest przeliczany po kursie sprzedaży tego franka na ratę w złotówkach. Więc jak na początku spłacaliśmy 400 franków, teraz spłacamy 200. I dlatego ten kredyt maleje ze znacznym opóźnieniem w stosunku do zamierzeń przy dacie zawierania umowy.
Od czego należałoby zacząć sprawę w sądzie? W tej chwili od wezwania do ugody, czy po prostu od żądania uznania umowy za nieważną?
Kredytobiorca powinien najpierw wystąpić z reklamacją do banku. Wskazać, dlaczego umowa jest nieważna lub które konkretnie zapisy uznaje za nieważne. Zażądać pełnej historii spłaty kredytu, przeliczeń walutowych, wyliczeń salda i dodatkowo wezwać do zwrotu nadpłaty. Przynajmniej nadpłaty lub zwrotu wszystkich wpłacanych kwot w zależności od koncepcji, którą przyjmiemy. To jest pierwsza rzecz. Bank ma wtedy 30 dni na przyjęcie takiej reklamacji lub odpowiedź na nią. No i wtedy decydujemy, czy idziemy do sądu, czy nie. Raczej stanowiska banków są takie, że mogą zmienić te klauzule, ale w przeliczeniu do średniej wartości kursu wyliczonej przez NBP. Teoretycznie daje to pewien kurs obiektywny, on nadal jest nieprzewidywalny, bo nie wiemy, w jakiej perspektywie ma być liczony i jak będzie wynosił, powiedzmy, za tydzień, za dwa, za miesiąc czy rok. Stąd problem. Następnie, po takim wezwaniu, musimy uzyskać historię właśnie kredytu, tych wszystkich wyliczeń banku, jakie kursy stosował, w jakim czasie. To do uzyskania jest możliwe w granicach miesiąca bądź dwóch, w zależności od banku. Trzeba jeszcze to dodatkowo opłacić, od 50 do 200 zł, też w zależności od danego banku. I dopiero wtedy możemy wystąpić z pozwem, względnie pójść drogą bardziej polubowną i wystąpić do rzecznika finansowego o rozstrzygnięcie sporu. On jest wtedy bezstronnym mediatorem. Jest to dobra forma, jednakże też nie daje gwarancji na definitywne rozstrzygnięcie sprawy, gdyż rzecznik, jak już powiedziałem, jest mediatorem. On dąży do polubownego załatwienia sporu. No można nie osiągnąć satysfakcjonujących warunków.
I potem?
I potem, jak już zdecydowalibyśmy się na drogę sądową, występujemy z pozwem i czekamy 2 lata, aż sąd rozstrzygnie sprawę w pierwszej instancji. Później kolejne pół roku przynajmniej w drugiej instancji, no i ewentualnie Sąd Najwyższy, jeżeli będzie dalszy problem.
Co jest jeszcze takiego, co może budzić niepokój albo nie daje takiej pewności? Czy na przykład wystąpienie z samodzielnym pozwem o ustalenie, dlaczego może być oddalone? Czy tutaj jest jakieś właśnie ryzyko?
Sądy próbują zagmatwać w sprawę, moim zdaniem. Nie musimy się uciekać do Trybunału Unijnego, żeby rozstrzygnąć te sprawy, gdyż mamy instrumenty na gruncie naszego prawa krajowego. To po pierwsze. Po drugie, te umowy były tak skonstruowane, że zaburzały równowagę stron, więc nie możemy mówić o zasadzie dotrzymywania umów pacta sunt servanda. Po drugie, większość sądów stwierdza, że są niezgodne z zasadami współżycia społecznego. No po trzecie, te naruszenia obowiązków ciążących na banku jako profesjonaliście, od którego wymaga się więcej niż od zwykłego przedsiębiorcy, gdyż na nim ciąży dość duże zaufanie publiczne. Jak jego brakuje, wtedy te instytucje nie mają racji bytu. Wiadomo, że tu jest zawsze nierównowaga ekonomiczna stron. Bank jest tą silniejszą. Skoro on narzucił klientowi taki rodzaj umowy, bo nie poinformował go w odpowiedni sposób o konsekwencjach zawarcia takiego kredytu, to musi ponieść tego konsekwencje. Teraz coraz rzadziej zdarzają się sytuacje oddalenia pozwu jako takiego, żądań, powodów, z tego względu, że większość kredytów jest uznana za nieważną od daty zawarcia. Więc cofamy się, tworzymy fikcję, że tej umowy nie było w ogóle. I wtedy następują wzajemne rozliczenia stron. A dlaczego jej nie było? Bo klauzula waloryzacyjna była niesprawiedliwa. Niezgodna z poczuciem sprawiedliwości społecznej, jak to w jednym wyroku powiedział Sąd Najwyższy. I następują dwie możliwości. Albo unieważniamy całą umowę, albo wyrzucamy, krótko mówiąc, tą klauzulę waloryzacyjną jako niezgodną z prawem i wtedy patrzymy, czy można utrzymać umowę w mocy. Przy oprocentowaniu wyliczanym ze stawki LIBOR, a nie WIBOR, w przeciwieństwie do złotówkowych kredytów, to po pierwsze, a po drugie bez tej klauzuli przelicznikowej. Moim zdaniem nie można takiej umowy utrzymać, bo nie mamy instrumentu prawnego do wprowadzenia klauzuli poprawnej przez sąd w naszym prawie, więc trzeba by było umowę unieważnić w całości i dokonać rozliczeń stron, które powinny polegać na tym, że kredytobiorca otrzymuje od banku wszystko, co wpłacił, od początku, a bank powinien dostać zwrot kapitału. I tu pojawia się kolejny problem przedawnienia roszczeń.
No właśnie.
Teraz przed Sądem Najwyższym toczy się sprawa z wniosku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który na kanwie rozpatrywania apelacji frankowej dopatrzył się problemów prawnych dość zasadniczych. Od kiedy liczymy przedawnienie? Czy to przedawnienie się liczy od dnia zawarcia umowy? I jak je liczyć? jakie terminy przyjąć. Czy jeszcze aktualnie 10 lat dla kredytobiorcy, a 3 lata dla banku? Czy liczymy to przedawnienie od dnia unieważnienia umowy? I też dla kogo? Czy również dla banku, czy tylko dla kredytobiorcy? To jest dość istotne. Moim zdaniem nie można żądać od kredytobiorcy, że wiedział w dacie zawarcia umowy, że ona jest nieważna i dlatego występuje teraz roszczeniem, ale mu się przedawniło roszczenie to początkowe, bo już minęło 10 lat, gdyż te umowy były zawierane od 2003 roku mniej więcej do 2008-2010, tak w największym wymiarze. Później zaczęła ta skala maleć.
Czekamy teraz na odpowiedź Sądu Najwyższego, tak?
W sprawie tego zapytania. Właśnie, tu się pojawia problem ten przedawnienia, który już mówiliśmy, bo kredytobiorca powinien dostać wszystko od początku, gdyż dla niego przedawnienie nie zaczęło biec. On nie wiedział, że umowa jest nieważna i dopiero wyrok sądu stwierdzający tą nieważność uaktualnia jego roszczenia o zapłatę. Mhm. W przeciwieństwie do banku, gdyż bank od początku zdawał sobie sprawę, że te klauzule będą niedozwolone. Przynajmniej takie jest założenie, że powinien zdawać sobie z tego sprawę ze względu na swój podwyższony status. Stąd dla niego wszystkie roszczenia, w mojej ocenie, powinno się uznać za przedawnione w ciągu 3 lat od dnia zawarcia umowy. Zatem nie powinien dochodzić żadnego zwrotu, co też podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Prokurator Generalny, a także Sąd Najwyższy i TSUE. Więc tu ze strony kredytobiorców bym się nie martwił o roszczenia banku, gdyż one są niezasadne i to powinien rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Druga rzecz, którą teorię rozliczeń przyjąć, czy teorię salda, czy teorię dwóch kondycji, czyli dwóch roszczeń. Właściwa w naszym systemie prawa by była teoria dwóch kondycji, to znaczy, że oba roszczenia są rozpatrywane indywidualnie w dwóch różnych sprawach. O ile bank nie zgłosi zarzutu potrącenia, wtedy nie może się domagać zwrotu niedopłaconego kredytu, korzystania z kapitału i tego typu roszczeń. A musi zwrócić koszty kredytu, wpłacony kapitał, odsetki, prowizje, no i te spready kredytobiorcy. Więc to jest ta kwestia zasadnicza, którą ma rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Część sądownictwa stosuje teorię salda, czyli patrzy, czy bank jest już wzbogacony, czyli nastąpiła nadpłata, czy to jednak konsument jest nadal wzbogacony, gdyż nie spłacił jeszcze kapitału i na tej podstawie oddala część roszczeń kredytobiorcy, który jeszcze nie dopłacił tej swojej części do pełnego zwrotu kredytu otrzymanego.
Panie mecenasie, to jaka w tej chwili jest sytuacja, że sądy jednak będą wydawały jakieś wyroki, czy będą czekały na decyzję Sądu Najwyższego?
Teoretycznie powinny poczekać, ale na przykład Sąd Apelacyjny w Warszawie nie zaczekał na wyrok sądu i 18 sierpnia tego roku wydał wyrok, w którym stwierdził, że umowa jest nieważna i zastosował teorię dwóch kondycji, to znaczy zasądził na rzecz konsumenta zwrot pełnej kwoty żądanej przez niego, spłaty kredytu i nie rozpoznawał roszczeń banku, gdyż w jego ocenie były niezasadne to po pierwsze, a po drugie niezgłoszone w odpowiednim procesie. Więc mamy w pewien sposób prejudykat i korzystny wyrok prawidłowy, krótko mówiąc. Jeszcze na kanwie tych wyroków ważna jest kwestia zabezpieczenia powództwa kredytobiorców.
No mhm.
To znaczy, celem tych postępowań jest unieważnienie umowy, a więc niespłacanie dalej kredytu, który jest niezasadny. Dlatego też sądy, cofnijmy się do początku. Sądy do tej pory nie zabezpieczały tych powództw, stwierdzając, tak, że dopiero na koniec można to rozstrzygnąć, czy umowa była ważna, czy nieważna i czy należy się zwrot i ewentualnie rozszerzyć powództwo po tym. To się mija z celem, według znowu Sądu Apelacyjnego w Warszawie, gdyż celem tego jest właśnie niespłacanie, a skoro tak, trzeba zabezpieczyć powództwo w ten sposób, że zawiesić spłatę kredytu i naliczanie odsetek do czasu rozstrzygnięcia sprawy, gdyż inaczej trzeba by było podejmować kroki procesowe, które są dalej zbędne. Jest to zasadne, choć jeszcze ta linia orzecznicza nie jest dominująca. Ona zaczęła się pojawiać, pojawia się coraz częściej, ale bywa różnie. No właśnie. Wszystko zależy od składu sądzącego.
Tak? Bo ja tutaj mam przed sobą też taką decyzję Sądu Apelacyjnego w Łodzi z czerwca tego roku, gdzie no właśnie w takim dużym procesie frankowiczów prawie 2000 osób występuje. I ten proces już też toczy się od kilku lat, że właśnie sąd wydał takie postanowienie o zabezpieczeniu. Tylko, że tam jest chyba taki warunek postawiony, że chodzi chyba o kwotę spłaty kapitału w złotówkach, że jeśli spłaciliśmy już ten kapitał, to teraz te spłaty zostają wstrzymane.
Nie zapoznawałem się z uzasadnieniem tego postanowienia. Wiem, o jakie postępowanie chodzi, o ten nasz słynny pozew grupowy. Jest to w pewien sposób zasadne, ale to by wskazywało na to, że sąd przyjmuje teorię salda, rozliczenia tej różnicy co do spłaty. Moim zdaniem nie ma to znaczenia, gdyż powinno się stosować teorię dwóch kondycji i sąd powinien zawsze zawiesić spłaty tego kredytu.
Czyli jednak tak jak sąd w Warszawie.
Sąd warszawski tak. zrobił tutaj dobrze. Co jest jeszcze ciekawe, to było jedno z pierwszych orzeczeń, które w drugiej instancji zapadło przed sądem wyższego rzędu. Bo czasem się zdarzało wcześniej, że sądy pierwszej instancji zabezpieczały w ten sposób powództwo. Jednak sąd apelacyjny po zażaleniu banku oddalał wniosek o zabezpieczenie. No teraz ta linia się kształtuje dość korzystnie. Coraz więcej jest unieważnień. Znalazłem w ostatnim czasie z lipca 2020 roku dwa wyroki, w których frankowicze prawomocnie przegrali. Jeden dotyczył tego, że status frankowicza się zmienił w trakcie umowy, gdyż podpisał aneks już jako przedsiębiorca i przeznaczył środki z kredytu na sfinansowanie budowy budynku do przedsiębiorstwa i sąd stwierdził, moim zdaniem również niesłusznie, że miał status przedsiębiorcy przy zawieraniu umowy kredytu i dlatego nie należy mu się zwrot i wiedział, co robi, krótko mówiąc, dlatego też nie można unieważnić umowy. Drugiego orzeczenia nie znam, gdyż jeszcze nie ma uzasadnienia, zapadło w naszym łódzkim sądzie, ale czekamy. Nie wiem, czym się kierował sąd. Może tam sytuacja faktyczna była inna, niż się wydaje na pierwszy rzut oka.
Czy frankowicze właśnie, nie wiem, powinni się bać, czy raczej cieszyć, bo też pierwsza prezes Sądu Najwyższego, no właściwie kilka miesięcy temu, też wskazywała na to, że konieczne jest ujednolicenie orzecznictwa.
Konieczne jest ujednolicenie orzecznictwa. Pewne kroki do tego ujednolicenia wskazał TSUE w wyroku dotyczących sprawy państwa Dziubaków. Jednakże mam wrażenie, że jest on troszkę źle odczytywany przez część pełnomocników, a także przez sądy, gdyż on wskazuje, że trzeba unieważnić taką umowę, chyba że kredytobiorca zgodziłby się ją utrzymać w mocy. Wszystko zależy od woli konsumenta, krótko mówiąc, i środków prawnych, które nam daje nasz kodeks, nasz system prawny. Większość pełnomocników frankowiczów powie, że nie mamy środków do utrzymania w mocy takiej umowy, gdyż kodeks nie pozwala nam zastępować niedozwolonych klauzul innymi. I w tym kierunku trzeba było pójść. Jakbym był frankowiczem, bym się raczej nie bał o wynik, tylko bym się zastanawiał, kiedy sprawa się skończy. Jeszcze jedna rzecz. Mamy artykuł 58 kodeksu cywilnego. On mówi o bezskuteczności klauzul, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Tak jak mówiłem na początku, w tym przedmiocie trzeba by to było rozpatrywać. Z tego względu, że jak mówi artykuł 69 prawa bankowego, w umowie kredytu powinny być określone składniki tej umowy, to znaczy udzielony kapitał i zobowiązania stron. Kiedy on ma być wypłacony, a przede wszystkim kiedy ma być spłacony i w jakiej wysokości. Jak liczymy odsetki i żeby to umożliwiło konsumentowi obliczenie samodzielnie, ile do końca kredytu ma spłacić. Teraz konsument jest tego pozbawiony, dlatego też nie można tych umów utrzymać w mocy. Zobaczymy, co powie Sąd Najwyższy w każdym razie, gdyż zagadnienie jest istotne, no i potrzebne do rozpatrzenia. Dziwię się, że pełna izba cywilna Sądu Najwyższego nie rozstrzygnęła jeszcze tej sprawy. Względnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie zwrócił się do rozstrzygnięcia sprawy przez pełną izbę, być może połączone izby lub jak kiedyś się robiło pełny skład Sądu Najwyższego, to by rozstrzygnęło sprawę definitywnie. A tak różne sądy różnie rozstrzygają i się wcale nie dziwię, bo są różne koncepcje.
No i właśnie, i taki troszeczkę jest bałagan i niepewność, a przydałoby się jakieś właśnie jasne i klarowne orzecznictwo.
Przydałoby się. No czekamy cały czas, choć jak mówię, w ostatnim czasie od początku wakacji zapoznałem się około 20 wyrokami sądów apelacyjnych, już prawomocnych, przeciwko bankom i są to wyroki korzystne.
Aha, jak czyli mówiłem, jest nadzieja.
Dwa były niekorzystne. Jedna sytuacja dość specyficzna, gdyż mamy przedsiębiorcę po stronie kredytobiorcy. Druga z nieznanym stanem faktycznym. Jednak to daje możliwość przewidzenia skutku powództwa. Będzie on pozytywny dla kredytobiorcy. A może jeszcze jedna rzecz. To, że spłacimy kredyt wcześniej lub spłacimy już w czasie, ale i zastanawiamy się, czy możemy wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi, nam tego nie zamyka. To, że spłaciliśmy wcześniej, jest korzystne, gdyż już nie musimy zabezpieczać powództwa i się martwić o to, że rata nadal rośnie.
No tak.
A możemy dojść oczywiście kwot nienależnie wpłaconych, uznając, że umowa była nieważna od samego początku. Druga rzecz, jeżeli spłaciliśmy przed czasem, nadal nam się od banku należy zwrot prowizji, której nie powinien pobierać za ten czas pozostały do spłaty, zwrot odsetek, których nie powinien naliczać, no i innych kosztów. Więc to też jest warte rozważenia. Część osób się zastanawiało wcześniej, czy mogą dochodzić już po spłacie kredytu frankowego jakichś roszczeń. Nadal można. Więc myślę, że warto spróbować.
Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Myślę, że niesłychanie ważne dla wielu osób. Moim i Państwa gościem był dzisiaj mecenas Oliver Nowicki z Kancelarii Świecki.
Dziękuję serdecznie.